Mariusz Nowaczyński, witam Państwa. W samo południe w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej ma zacząć się Kongres Platformy Oburzonych. Organizatorem imprezy jest Solidarność. Ponad 100 różnych organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych także, które się zbiorą, łączy jeden cel: odsunąć od władzy rządzącą dzisiaj koalicję PO-PSL, a zwłaszcza chyba PO, co sugeruje przecież sama nazwa i skrót Platformy Oburzonych. Czy Gdański Kongres może zapoczątkować powstanie szerokiego i znaczącego ruchu społecznego, czy wystarczy jedynie wspólny cel? No i to na razie negatywny, o tym będziemy między innymi dzisiaj rozmawiać. Zapraszam.
Śniadanie w Radiu Gdańsk, czyli o polityce bez krawata.
Jeszcze raz przypomnę, kto jest dzisiaj, kto gości dzisiaj w Radiu Gdańsk, w naszej audycji. Jerzy Borowczak, poseł Platformy, ale też jeden z najmłodszych uczestników Sierpnia 80.
Witam Państwa serdecznie.
Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Solidarności.
Dzień dobry.
Marek Formela, lider Gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Witam, dzień dobry Państwu.
Oraz Antoni Szymański, członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski, niegdyś też senator PiS.
Dzień dobry Państwu.
Zanim o tej Platformie Oburzonych, ja sobie ją zostawię trochę na deser, bo tak, żeby bliżej 12 być, no to nie mogę, panowie, nie zapytać was o wrażenia z tego tygodnia, a na pewno takim największym wydarzeniem dla wielu ludzi było wybór nowego papieża. Po pierwsze, papież pierwszy raz w historii spoza Europy. Po drugie, przybrał imię Franciszek, co jest też znaczące i symboliczne. No a po trzecie, warto zauważyć, że jeszcze żaden inny papież w historii takiego imienia sobie nie wybrał. Chciałbym was zapytać. Nikt nie miał odwagi zmierzyć się z legendą świętego Franciszka z Asyżu, bo święty Franciszek z Asyżu no prawie 800 lat temu był już kanonizowany, więc czasu do namysłu było dużo.
Ale papież senior, podobnie jak Franciszek, żył bardzo skromnie, wiemy to dobrze. Także to jest długa tradycja Kościoła.
I żyje do tej pory.
Tak, i żyje do tej
pory.
Są
takie sygnały.
Niezwykle skromnie, także to nie jest tak, że dopiero teraz zaczyna się. Natomiast to zaakcentowanie oczywiście jest ważne. Ważne jest w kontekście tych różnic społecznych w rozmaitych krajach istniejących, także w Ameryce Łacińskiej, w tym w kraju Ojca Świętego, czyli w Argentynie, gdzie te różnice pomiędzy biednymi a bogatymi są gigantyczne, w Polsce również. Czyli sygnalizowanie tego, tej potrzeby i opcji na rzecz ubogich, jak to mówimy krótko, jest sytuacją bardzo ważną.
One się zmieszają pewnie, te różnice, natomiast tam Polsce, rzeczywiście jakby chyba Kościół zawsze był bliżej biednych w Ameryce Południowej niż w Europie, prawda?
Problem polega na tym, że...
Nie wspominamy czasów Franciszka oczywiście.
Że te różnice zwiększają się w Polsce, w Argentynie, w ogóle na tamtym kontynencie. Także to jest gigantyczny problem.
No dobrze, papież rzeczywiście jest skromnym człowiekiem i to dowcipnym też potrafi być. Ja tutaj zacytuję może taką jedną z historii, która krąży w internecie, jak ceremoniarz papieski Guido Martini przyniósł papieżowi uszytą przez zakład krawiecki Gamarelli, taką specjalną pelerynkę z aksamitu przewaną białym futrem z grząstajów, żeby papież przed wyjściem na balkon i powitaniem się założył, to Franciszek, czyli kardynał Bergoglio, odpowiedział mu: niech ksiądz sam to włoży, skończył się karnawał. Także jest i dowcipny, i dosadny.
Na pewno, ja się bardzo ucieszyłem, że akurat jest papież z Ameryki, a konkretnie z Argentyny, i to ten papież, ten kardynał, który miał właśnie za sobą taką historię.
A pan poseł znał? Bo tak wśród papa Billy to nie było go widać.
Jak widzieliśmy spis kardynałów, którzy są...
Nie pojawiał się w
konklawę.
Pojawiał się w 2005 roku, teraz...
Tak, był kandydatem, można powiedzieć, biskupa kardynała Ratzingera. Ale kiedy już został wybrany i usłyszeliśmy już dokładnie wypowiedź wielu osób na temat właśnie nowego papieża, to się bardzo ucieszyłem, że to jest człowiek skromny, który metrem jeździ do pracy. Bo patrząc na nasz Kościół Polski, którego jestem członkiem, no to on nie jest ubogi, tak? To nie jest ubogi. I to mnie w naszym Kościele czasem niepokoi.
Znaczy jest ubogi może ubóstwem swoich członków, bo nie, pan pamięta, że Kościół to też jest wspólnota. Nie?
No
to,
tak, a ja
to wierni
mówię
kler,
o
prawda?
Instytucjonalnym Kościele, który na pewno nie jest biedny.
Nie, ale to jest
po odzyskaniu tych wszystkich majątków, które rząd polski teraz demokratycznie
nie, ale
zwrócił.
Faktem jest, że znaleźć chyba u nas hierarchę, który mieszka w bloku, w mieszkaniu i jeździ metrem, nie mówię o prymasie, bo tak się kardynał Bergoglio jako prymas Argentyny zachowywał, ale o biskupie nawet, czy arcybiskupie, to chyba w Polsce ze świecą szukać, panie Antoni.
Nie, ja myślę tak, że wszelkie uogólnienia są nieprawdziwe. Ja bardzo często odwiedzam rozmaitych proboszczów z racji działalności na rzecz rodziny i rozmaitych wykładów i spotykam parafie bardzo biedne. Zaglądam czasem do koszyczka w rozmaitych wioskach i małych miasteczkach, ile ludzie wrzucają. Sam też tam coś rzucam i to nie są papierki, to są złotówki albo i mniej.
Ale także, bardziej myślimy o hierarchach, chyba niż o proboszczach.
Ale myślmy o całym Kościele i myślmy o tym, że my również tworzymy Kościół i że to wezwanie do takiego franciszkańskiego stosunku wobec bliźnich, to jest nie tylko wezwanie wobec hierarchów, wobec księży, ale wobec nas również. Także to jest też dla nas zadanie, bo jeżeli my uznamy, że to tylko jest zadanie dla hierarchów, to jest skromne troszkę i z tego niewiele będzie. To jest również dla nas jako wspólnoty Kościoła i ja to tak odbieram to wskazanie. Również
w Europie
wobec siebie.
Jak wspomniałem, tradycja Kościoła jest trochę inna, bo zawsze jednak bliżej władzy i trochę monarchiczny. Krzysztof Dośla teraz, myśli pan, że jest szansa, żeby zmienić ten Kościół na taki właśnie jak w Ameryce Południowej?
Czy ja muszę powiedzieć, że się cieszę z tego, że został wybrany na stolicę Piotrową
jezuita
i przybrał imię Franciszka, jak wiemy, kierując się zawołaniem Pace e Bene, czyli pokój i dobro i mam nadzieję cichą, ale też wierzę w to, że będzie to Ojciec Święty realizował i będzie orędownikiem pokoju i dobra, i dobroci. I to jest jedno, z czego się cieszę, a drugie cieszę się też dlatego, że jestem przekonany o tym, że Ojciec Święty, który był do niedawna jeszcze prymasem episkopatu Argentyny i kardynałem mieszkającym w Argentynie, doskonale będzie rozumiał nas, Polaków i polskie warunki, bo niestety stosunki społeczne w Argentynie i w Polsce są bardzo, bardzo zbliżone. Rozwarstwienie płacowe, jedna część społeczeństwa ubożejąca, jakaś niewielka grupka społeczeństwa bogacąca się, czyli
ja mam, tutaj
te relacje, te relacje są tak bliskie, że na pewno
globalizacja finansów i gospodarki spowodowała, że
Ojcu Świętemu łatwiej
wygląda to inaczej. Tak,
Ojcu Świętemu będzie łatwiej zrozumieć Polaków, Polskę i nasze problemy. I stąd cieszę się, jeżeli dojdzie do wizyty Ojca Świętego w Polsce i cieszę się już na tą wizytę.
Tam jest skłócony w Argentynie, zanim Marek Formela się wypowie, z rządzącą już rodziną Kirchnerów, był kardynał Bergoglio, bo to jest taka lewica nowa, postępowa, taka, która właśnie chce związków partnerskich i in vitro.
No, że lewica stara się być zawsze postępowa.
No to różnie, bo w Ameryce Południowej też jest inna lewica, to przykłady Chaveza czy Ortegi, marksistów, ale wyleczonych z rewolucji. To też są ciekawe.
80% natomiast jest tam katolików, tak, w Argentynie.
Znaczy, to jest największy kościół dzisiaj właśnie na świecie.
Wybór, bo przecież ten wybór papieża, głowy kościoła katolickiego i szefa państwa watykańskiego, był śledzony przez cały świat i został odarty z pewnego mistycyzmu. To jest wybór, z którego wynika głęboki wewnętrzny konsensus zapisany w sposobie wyboru, uzyskania przytłaczającej większości dla kandydata, ale także dla jego przesłania, dla jego wizji przyszłości Kościoła. I ten Kościół, tak jak już tutaj pan poseł Borowczak zauważył, w Argentynie, w ogóle w Ameryce Południowej jest bardzo mocno zakorzeniony w tkance społecznej. Jest kościołem,
ale ciekawe w tym jest to, że jest większość kardynałów sama chce to zmienić, prawda?
Jest kościołem, który bardzo się dobrze komunikuje z lękami społecznymi, które są częścią tamtego doświadczenia. W pewnej mierze są też częścią naszego doświadczenia, o czym kolega przewodniczący Dośla powiedział. No nie możemy, nie znam współczynnika Giniego dla określenia nierównowagi społecznej w Argentynie, ale ten dla Polski jest dostatecznie deprymujący, żeby mieć pewne wyobrażenie skali napięć społecznych także dla Argentyny. Więc ten wybór spoza Europy, która się zlaicyzowała, jest dużo bardziej zdystansowana, oznacza także pewien wybór przestrzeni, w której Kościół widzi, że jego misja jest lepiej postrzegana i lepiej gwarantuje jakby lepszą społeczną recepcję. No jest też pewnym przesłaniem dla polskiej hierarchii. Pewien postulat powściągliwości i skromności zawarty w przesłaniu, które papież wygłosił i także w imieniu, które przybrał. i w anegdotach, które pan redaktor był łaskaw przytoczyć.
Zachowuje się rzeczywiście bardzo swobodnie. Dzisiaj są to kolejne jest, ciekawe historie.
Dla części polskiej hierarchii, która ma się dobrze w świecie luksusu, jest to poważne wyzwanie. Może dojść do pewnego zderzenia kulturowego między kierunkiem, który proponuje nowy papież, a przyzwyczajeniami, o których nawet tutaj wczoraj mówił ksiądz arcybiskup senior Gocłowski, odnosząc się do podróży metrem, tramwajem, czy też może samochodem, że to zderzenie będzie być może częścią w tej chwili doświadczenia polskiego, części polskiego kościoła.
Naprawdę trudno sobie wyobrazić,
inaczej
żeby
ten kościół wygląda w parafiach
żeby prymas Polski sam mieszkał w jednopokojowym apartamencie i gotował sobie, robił zakupy, chodził ulicami. To jest jakby inny świat. Ale pojawił się też taki cień podejrzenia o to, że kardynał Bergoglio w czasach, kiedy Argentyną junta rządziła, nie do końca wiadomo, jak się zachował, choć z drugiej strony w jego obronie stanął laureat pokojowej Nagrody Nobla. Taki można by powiedzieć argentyński Wałęsa, który właśnie był przywódcą obrońców praw człowieka w czasach
junty. Odpowiem słowami kardynała Ratzingera, który też miał epizody, które budziły różne refleksje. Mianowicie, nie bądźmy sędziami nie swojego czasu. I to może jest takie przesłanie, które kazałoby się nam wszystkim skupić na tym, co jest tu, teraz, co jest przed nami, a okoliczności, które dotyczą zdarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, no jednak nie powinniśmy
myślicie, panowie,
być pierwszymi rozjemcami tych...
Uda papieżowi warto tej zmiany dokonać, bo...
Ale może warto do tego wątku jeszcze, bo warto o tym pamiętać i o tym też mówić, że jednak dwa lata temu to właśnie obecny Ojciec Święty w imieniu Episkopatu Argentyny przeprosił naród Argentyny za niewłaściwe często zachowania niektórych księży w Argentynie w okresie junty wojskowej. I to też warto zauważyć, że dokonał takiego gestu ekspiacji wobec całego narodu w imieniu
Inni
kościoła.
Też mówią, że Jan Paweł II nie dał kapelusza, nie udzie kardynalskiego Bergoglio, gdyby wiedział, że zachowywał się w czasach junty jakoś tam niewłaściwie, więc pewnie ta sprawa gdzieś tam się rozejdzie po kościach. Ale puentując tę część dyskusji, czy to nie jest zadanie nie ponad siły jednego człowieka? Tak zmienić Kościół, aby, czy oblicze Kościoła, zwłaszcza europejskiego, aby on naprawdę służył
ma wyraźny mandat biednym. Większości. Tryb wyboru papieża oznacza, że nie jest to większość jednego głosu, że ten podział nie jest taki, który zagraża spójności, tylko liczba kardynałów, którzy muszą się opowiedzieć, oznacza, że ta wizja ma bardzo silne poparcie.
W Polsce pojawił się już taki komentarz Adama Szostkiewicza z Polityki, że papież jak owieczka wszedł między wilki, po prostu i one go prędzej czy później zjedzą.
Nie, to jest komentarz bardzo dziwny. I te wilki rzekomo go wybrały i właśnie chcą, żeby był ojcem tego kościoła i żeby ich prowadził. Zostawmy może pana Szostkiewicza.
To bardziej chodziło mu o kurię
rzymską. Obirka i innych, którzy w różny sposób walczą z kościołem albo chcą go zmienić na swoją modłę, bo to byłoby dla wiernych nieszczęście, gdyby w tym kierunku poszło. Ja myślę tak, że raz jeszcze tą myśl powtórzę. Ojciec Święty wydaje się być takim silnym liderem, silnym ojcem, który będzie nas prowadził, ale bez naszego zaangażowania jesteśmy wspólnotą wiernych ponad miliardową i nie możemy tutaj tylko czekać na to, co kardynałowie, biskupi, co księża w naszych parafiach, ale co my również jako świeccy w swoich rodzinach, w swoich wspólnotach parafialnych, ale i innych wspólnotach robimy. Także czy wcielamy te rzeczy, o których pięknie mówi czy Benedykt, czy Jan Paweł, bo to jest ciągle zadanie przed nami, czy obecny Franciszek. Także to jest w moim przekonaniu, jeżeli chcemy zmiany, to zmiany również musimy oczekiwać od siebie.
No, niektórzy zawsze mówią, że każdą zmianę trzeba zacząć od siebie i pewnie jest w tym duża racja. Ja jeszcze na koniec chcę zapytać panów o to, czy coś takiego, co wspomniałem wcześniej, taka symbioza marksizmu i chrześcijaństwa, ale już bez przemocy i rewolucji, z jaką mamy do czynienia na przykład w Nikaragui. Ortega na przykład wprowadził tam zakaz aborcji, a do władzy doszedł już demokratycznie. Czy w Wenezueli, czy to jest w ogóle do wyobrażenia w Europie? Chrześcijaństwo i właściwie marksistowski socjalizm, ale już bez tego rewolucyjnego zapału i bez przemocy. Jerzy Borowczak.
Ja myślę, że nie możemy porównywać wiary czy też przywódców Ameryki Północnej czy południowej do Europy. Tak? Europa jest bogata, Europa jest. Ludzie w miarę dobrze sobie tutaj żyją.
I niektórzy. Wprowadzenie, teraz wie pan, te...
Jest kryzys i pewnie jeszcze to trochę potrwa, zanim ta produkcja zacznie rosnąć i miejsc pracy zacznie przybywać.
Wie pan, rozwarstwienie się na świecie pogłębia. Coraz bardziej wygląda tak, że mniejsza grupa, 20%, ma 90% kapitału na świecie. No, więc to coraz bardziej się skupia, ten kapitał na to wygląda. Więc ja nie wiem, czy ludziom się żyje powszechnie coraz lepiej.
Ja mówię o tym, że lepiej jak Europa, w Ameryce,
no,
tak?
Zachodnia może tak, jeszcze, ale...
Ale tu w Europie, czy nawet wschodniej, już Ukraina, jeśli dąży do Unii Europejskiej, te warunki się poprawiają. Wystarczy pojechać, czy do Wilna, czy na Łotwę, to już się zmienia. To już nie są te czasy lat 70. czy 80., tak? Tak samo jak mówimy o papieżu, o jego współpracy podejrzewanej z dyktatorami. Nasz Kościół też miał taki problem w 50. latach. Został podzielony, kardynał Wyszyński, prymas Polski, trafił do więzienia, a inni biskupi robili to, co robili. I jednak Kościół swoją mocą jest bardzo mocny i myślę, że z takich też niepowodzeń potrafi się podnieść.
Nie, Kościele, teraz, bo będziemy dzisiaj rozmawiać też między innymi o tej platformie oburzonych i wyobrażam sobie, jaki projekt mogą sobie szykować na przykład ludzie nowy dla Polski, skoro chcą obalić ten system. Nie, ta Ameryka Południowa, czy to w ogóle jest...
Tam misja Kościoła była inna. Misja kapłana była inna. To była misja społeczna, to była misja realizowana w nędzy, w biedzie, w fawelach. Kardynał Bergoglio, tak jako ksiądz, jako wikariusz zaczynał, no więc to są według mnie trochę inne światy, ten, w którym my się poruszamy, a ten, z którego wyrasta katolicyzm Ameryki Łacińskiej i w związku z tym też nowy papież. I to doświadczenie, być może właśnie, to doświadczenie komunikacji z osobami wykluczonymi, z osobami słabymi.
Ale mi też chodzi o coś innego, że u nas europejska lewica to jest za aborcją, za eutanazją, za in vitro,
a za związkami partnerskimi.
Za związkami partnerskimi, albo nawet małżeństwami, a w Ameryce Południowej odwrotnie zupełnie. Jest pobożna, katolicka, wprowadza
emocjonalna
zakaz aborcji. Tak. Inne światy. No dobra, znaczy, zostawmy, rozumiem, lewicę, ale...
Zadał pan istotne pytanie i to warto też na to zwrócić uwagę, czy pewne zjawiska społeczne, kulturowe, które zachodzą, czy mają miejsce na innych kontynentach, są możliwe w Europie. Ja twierdzę, że tak. Bo gdybyśmy postawili sobie 30 parę lat temu pytanie, czy w Polsce są możliwe takie czy inne zjawiska, które potem nastąpiły, też pewnie niewielu wtedy by powiedziało, że tak. I ja wierzę, że tam, gdzie ludzie działają i tam, gdzie chcą coś osiągnąć i mają jakieś jasno sprecyzowane cele, tam jest wiele rzeczy możliwych.
No dobrze, przejdźmy teraz do jakby drugiej kwestii, którą pewnie zajawia, po krótkiej przerwie do niej powrócimy. Leszek Balcerowicz całkiem niedawno w takim wywiadzie powiedział, że jeżeli nie przywrócimy wzrostu PKB do poziomu 5-7% rocznie, to czeka nas demograficzna katastrofa, bo wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą szukać jakiejś sensownej dla siebie przyszłości, po prostu Polskę opuszczą. Grozi nam katastrofa demograficzna, na razie krótko, a po przerwie rozwiniemy temat.
Powiem tak, cały czas myślimy, że to jest przyszłość. To nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, to już się stało w dużym stopniu. Może być tylko jeszcze gorzej. Podam jedną daną, mianowicie od 90 roku do chwili obecnej populacja dzieci od urodzenia do 17 roku zmniejszyła się o ponad 4 miliony, czyli o ponad 40%. Tyle dzieci, 11 milionów ponad było w 90 roku, dzisiaj nieco ponad 7 milionów. To pokazuje, że tą katastrofę my już teraz mamy. Tylko jeszcze tak bardzo mocno nie odczuwamy w systemie ubezpieczeń społecznych, w wielu innych rzeczach, ale za chwilę to odczujemy. To są te tysiące szkół, które są zamykane. To jest bardzo wiele problemów. Także to nie jest przyszłość i to nie jest odkrywcze. Myśmy to powinni odkryć również wtedy, kiedy Balcerowicz był premierem, albo był wicepremierem, albo ministrem finansów. I to jest bieda, że tacy ludzie nie wiedzieli o tym, co nam grozi.
Ale wtedy wzrost PKB mieliśmy wyższy.
Ale trendy, jeśli chodzi o demografię, wtedy zaczynały się. Trzeba na to patrzeć troszkę dłuższym okresie czasu. I to jest ten problem.
Panowie, rozwiniemy to po przerwie. Przypomnę państwu, Jerzy Borowczak, Krzysztof Dośla, Marek Formela, Antoni Szymański, który mówił przed chwilą. Do usłyszenia po krótkiej przerwie.
Radio Gdańsk. Śniadanie w Radio Gdańsk. czyli o polityce bez krawata. To jest powtórka programu.
Mariusz Nowaczyński, witam w drugiej części. Żebyśmy w takim fajnym porządku szli od papieża, nowego jego przesłania do diagnozy rodziny w Polsce. Bo ta katastrofa demograficzna, jak powiedział Antoni Szymański, już jest. My nie musimy wcale na nią czekać. Tylko pewnie jeszcze nie odczuliśmy tego tak głęboko. Ale jak patrzę na przykład na swoje córki, 20- i 18-letnią, to one chcą wyjechać z Polski najzwyczajniej. Powody są często proste, ekonomiczne, bo jak nie wiem, w Polsce ludzie młodzi, jeżeli w ogóle znajdą pracę po studiach, często na przykład na czarno i zarabiają 1000, nie wiem, 200, 300, 1500 zł, to oczywiście nie sposób się utrzymać i usamodzielnić. I to jest też ten wymiar katastrofy pewnie. Balcerowicz pomysł ma jeden, wzrost PKB, ale czy wzrost PKB wszystko rozwiąże? Czy jak będziemy bogatsi, to ludzie będą chcieli zostać?
Nie, wzrost PKB jest bardzo potrzebny, ale to, o czym pan redaktor mówił, to, żeby nasza młodzież nie wyjeżdżała, potrzebna jest praca i potrzebne jest samodzielne mieszkania dla młodych ludzi, którzy kończą studia i którzy chcą założyć rodzinę. I to nie, że tutaj rodzina pomoże, ale że oni są w stanie to mieszkanie utrzymać i sami się utrzymać.
Tylko jest jeszcze pewien problem, bo dzisiaj wyjeżdżają bez żadnych ograniczeń i na przykład, nie wiem, za tę samą pracę w Polsce płaci się 6 zł na godzinę, a nie wiem, dlatego, na zachodzie 10 euro, prawda?
Dlatego mówię, praca, przyzwoita płaca i mieszkanie. I to jest w stanie powstrzymać bardzo wyraźnie. Młodzi ludzie, również jestem na spotkaniach, o tym mówią, że od tego to zależy. Także tutaj całą aktywność powinniśmy skupić, aby tworzyć miejsca pracy. I problem polega na tym, czy tworzymy miejsca pracy i czy tworzymy to PKB.
Ciekawe zjawisko, bo przecież Wielka Brytania, Anglia czy Irlandia nie mają jakichś gigantycznych PKB i w tym zakresie nie mają czym się przynajmniej w ostatnich latach chwalić.
Znaczy wzrostu, ale mają dużo...
Nie mają czym się wzrostu gospodarczego. Natomiast nie mają się czym...
Jak u Niemców przerasta... 0,2 to jest więcej niż u nas 5.
Przy czym, żeby była pełna jasność, no już dawno ekonomiści w Polsce stwierdzili, że żeby zahamować wzrost bezrobocia, to PKB powinno być powyżej 3,5%. Tak? Czyli my mówmy o takiej granicy 3,5%, pewnie jakieś tam idealistyczne marzenia o 5 czy 7%. Natomiast wracając do tej Wielkiej Brytanii i Irlandii, no bo tam się rodzi w tej chwili niemalże tyle samo dzieci polskich, co w Polsce. I na pytanie... gdzieś tam w jakimś sondażu zadane, dlaczego się tam Polki decydują na posiadanie dzieci, odpowiadają w bardzo prosty sposób. Bo po pierwsze mają pewną perspektywę funkcjonowania, tak? Czyli perspektywę zawodową i pewną stabilizację zawodową. A po drugie nie boją się, że jeżeli zostaną bez pracy, zostaną bez jakichkolwiek środków do życia.
No mają bezpieczeństwo zapewnione socjalne, oczywiście.
Czyli mają przynajmniej poczucie tego bezpieczeństwa, tak? I to wpływa w bardzo istotny sposób na decyzję o tym, czy mieć kolejne dziecko. I obyśmy mieli taką możliwość, że w Polsce kiedyś również będzie można tak powiedzieć, że decydujemy się na większą rodzinę,
bo czujemy
to, że jest to bezpieczne. Tak? Że nie,
ale jedyna
nie
szansa dogonić tę bogatą zachodnią Europę, no to jest rzeczywiście podnieść to PKB do, ja nie wiem, no 7 albo 10 pewnie procent rocznie, bo inaczej to się będzie tylko ale ten dystans powiększał.
To jest utopia, przecież wiemy o tym.
Raz udało za czasów rządów Leszka Millera przez krótki okres, ale w latach 2003, 2004, 2005 PKB przekroczyło roczne 5%. Też wydaje mi się, że trochę fetyszyzujemy sam wskaźnik PKB, bo istotniejsze od przyrostu PKB jest także rozkład partycypacji, czyli dostępność do efektów rozwoju gospodarczego, która w Polsce jest zaburzona i wykluczająca, dlatego że w opisie rzeczywistości,
no ludzie są w tym opisie, sami który, sobie w większości,
który jest domeną w tej chwili
Platformy
Obywatelskiej, dominuje myślenie o polityce społecznej w kategoriach kosztów, a nie wartości dodanej, wartości budującej społeczną tożsamość. Zarówno służba zdrowia, jak i edukacja, jak i bezpieczeństwo, to są usługi społeczne, które państwo traktuje jako koszt, jako balast, próbuje je prywatyzować, wycofuje się, pozbawia obywateli jakiejkolwiek ochrony i osłony. Natomiast z drugiej strony przymyka oczy na zjawiska no, karygodne, wypłacanie gigantycznych milionowych premii tylko za koordynację, bo tym się spółka PL 2012 zajmowała.
Panie Marko, nie dobrze się krytykuje ani, zawsze nie, rządzących, tak, natomiast ale mi się ja wydaje, że wszyscy w Polsce tak rządzili. Tak, różnice między rządami SLD, Platformy,
AWS-u o piece, tak? Były nieznaczące. Kto wprowadził podatek liniowy? Leszek Miller. Kto
dla przedsiębiorców wyłącznie.
Trzecią stawkę podatkową? PiS.
Dla
tak?
przedsiębiorców
Kto
wyłącznie.
Zablokował 40 miliardów złotych na pomoc dzieciom? PiS, bo pani Gilowska poda się do dymisji. Mówi o tym marszałek Dorn. Łatwo się krytykuje, kiedy się nie dzieli tego, co jest do podziału. Jeśli mówimy o wyjazdach, Jurek, to są nierozmaite. Trzeba posłuchać tylko marszałka Dorna podczas expose pana premiera z laptopa.
To było 6 lat temu.
I teraz jeśli mówicie o tej Anglii pięknej, to pojedźcie i zobaczcie. Najwięcej bezdomnych to Polacy w Anglii. To samo jest w Irlandii. Jak pytam, dlaczego nie wracają? Dlatego, że tam więcej można użebrać na ulicy, jak w Polsce zarobić. I to jest problem. A nie, że tam jest taka praca...
I dzisiaj, państwo do...
dzisiaj nie chcę, Mareczku, dzisiaj u nas to skończy studia, to chcę mieć jakieś już stanowisko. A tam jadą i gary myją, bo tam jest dobra płaca.
I ten,
tylko
kto chce
to
mieć stanowisko, Jurku, zapisuje się do Platformy, zostaje mając 23 lata asystentem ministra.
No to ci mogę
ministra,
przypomnieć, jakby rządziliście wy, marszałka,
trochę emocji nie zaszkodzi oczywiście.
Bardzo bym prosił tylko jedno, żeby wypowiedź posła Jerzego Borowczaka nie traktować jako namawianie młodych Polaków do wyjeżdżania do Wielkiej Brytanii, żeby żebrali na ulicę, bo tam lepiej zarobią.
Mówię, że lepiej tam nie jechać.
Organizacja,
którą Antoni
Szymański nie reprezentuje. Panowie, spokój. Proszę dać mi powiedzieć.
Fakty są bezwzględne.
Czyli Polska Federacja Ruchów Obrony Życia proponuje tak zwany Narodowy Program Polityki Rodzinnej i specjalny urząd do spraw rodziny, ministerstwa do spraw rodziny. Czy jest to jakiś kierunek potrzebny?
Nie jesteśmy tutaj oryginalni. Nie chcę powiedzieć, że to jest tutaj oryginalna myśl. Wiele krajów, w tym na przykład Niemcy, potężne, mają taki urząd.
Obojętnie, my mamy... czy rządzi Chadecja, czy socjaldemokracja.
Obojętnie. I stąd podkreślamy bardzo wyraźnie, że powinien być narodowy program, a nie partyjny, polityczny, jednego ugrupowania, tylko ponieważ mamy narodowy problem gigantyczny, jest nasz największy problem w tej chwili. Czyli to ta rodzina w kryzysie demograficznym, ale nie tylko w kryzysie demograficznym, bo na przykład w Polsce rozwodzi się rocznie w tej chwili ponad 70 tysięcy ludzi. To oznacza problem z dziećmi między innymi, ponad 100 tysięcy rocznie w samotnych związkach. Nie chcę tego omawiać, bo nie mamy tego czasu, ale narodowy program jest na pewno ważny i mądre kraje, Francja, Niemcy, mają tego rodzaju urzędy. Jeśli my mamy urząd do spraw sportu na przykład, który ma koordynuje rozmaite rzeczy, to do sprawy niezmiernie ważnej powinien być. Problem polega na tym, że my o polityce rodzinnej mówimy bardzo dużo. Premier, prezydent organizuje konferencje, natomiast jeżeli chodzi o konkretne działanie, jest go bardzo niewiele. Pan zapytał, ile zasiłek rodzinny. Nikt nas nie odpowiedział, bo wszyscy wiemy, że kwota jest wstydliwa.
Śmieszne.
Bo to jest 77 zł na dziecko do lat 5, które wzrosło o 9 zł w roku ubiegłym po 8 latach, kiedy najpierw wykluczono z tego
zapisu
zasiłku.
A ile wzrosło?
No, kolega, ale
zero.
My w tej chwili nie przerzucajmy.
No właśnie, ale mówicie o dzisiejszej sytuacji,
bo ja mogę
że to Platforma jest
jeszcze raz powtórzę,
ale jak rządziliśmy,
bo
to jest taka kwadratura koła. Z jednej strony mówimy, że nas na tego typu politykę prorodzinną nie stać, ale z drugiej, jak nie będziemy jej robić, to znikniemy w ogóle prawdopodobnie, bo za chwilę nie będzie kto miał zarabiać na emerytury.
Ja się boję, że dzisiejszym stanem,
bo oczywiście z łatwością mogę powiedzieć, bo ja z łatwością mogę odpowiedzieć posłowi Borowczakowi, ale audycja może być troszkę dłuższa, bo to tak prosto bardzo tutaj mówi o 40 miliardach i tak dalej.
No tak było,
ale
no
sekundkę kolego. Mówimy
nie,
o mówimy dzisiaj o potrzebie dzisiaj Narodowego Programu Polityki Rodzinnej. W moim przekonaniu jest
spokojnie.
Tak, że to nie jest tak, że my nie mamy środków na to, tylko to jest kwestia priorytetów. Jeśli myśmy mieli priorytet na euro w roku ubiegłym, to wydaliśmy gigantyczne pieniądze. Kancelaria prezydenta, rząd, wszyscy byli ustawieni w tym kierunku i robili. Dzisiaj widzimy, że często ta infrastruktura jest w ogóle niewykorzystana, mało tego, na kredyt zbudowana i tak dalej. Nie będę tego, czyli musi to być priorytet. Jeżeli to nie będzie priorytet, to również nie będzie środków, nie będzie rozwiązań. W tym sensie urząd jest istotny, ale też mamy świadomość tego, że on może być ideologicznie wykorzystany, co wskazuje na przykład pełnomocniczka rządu do spraw równego statusu, która jest bardzo ustawiona tutaj na ideologię genderową i rozmaite rozwiązania tu podsuwa. Więc mamy zastrzeżenia, ale pokazuje, że jest potężny problem i rozmawiajmy poważnie o tym, jak go rozwiązać, bo
rozmawiajmy,
naprawdę,
a nie oskarżajmy.
Naprawdę
można. Krzysztof Dośla i Marek Formela. Panowie.
No, jest to rzeczą oczywistą. Myśmy mówili w trakcie kampanii.
Znaczy, oczywistą jest taki urząd?
Że musimy działać na rzecz rodziny, na rzecz rozwoju, na rzecz wzmocnienia Polek i Polaków, tak aby decydowali się na posiadanie dzieci. Przyjąć to jako priorytet. I myśmy o tym mówili, że polityka demograficzna właśnie przy kampanii sprzeciwu wobec podwyższenia wieku emerytalnego.
Bo tu mamy jeden z pomysłów, panie przewodniczący. Rozmawiajmy. Jaki inny na przykład?
Ja uważam tak, że jak ktoś nie chce jakiegoś rozwiązać problemu, to powołuje komisję. Jak chce coś utopić w biurokracji, to powołuje urząd. Przedstawmy najpierw pomysł, a potem poszukujmy instrumentów, którymi ten pomysł będzie można najskuteczniej i najefektywniej rozwiązać i wdrożyć go w Polsce w życie, tak aby on w perspektywie lat 10, 15, 20...
Czy nie urząd, ministerstwo, tak, ale trzeba konkretny pomysł
najpierw
na to.
Pomysł, a potem się zastanawiajmy, jakimi środkami, jakimi metodami ten pomysł należy wdrażać w życie. Myśmy o tym mówili przy kampanii sprzeciwu wobec podwyższenia wieku emerytalnego, stawiając jako priorytet debatę na temat polityki demograficznej, bo to jest nasza przyszłość i naszych emerytur, a nie podwyższanie w nieskończoność wieku, bo tak to możemy się bawić, ale zostawmy też to. Także ja uważam, że najpierw koncepcja
i konkretne rozwiązania. Za chwilę nie będzie dostarczać pieniędzy na to, żeby w jakikolwiek
rozwiązania, żeby mieć jakąkolwiek perspektywę za te 20 lat.
Marek Formela jeszcze i na koniec.
Wydaje mi się, że to, co wcześniej powiedział kolega przewodniczący Dośla, jest niezwykle istotne. To znaczy ta przestrzeń, w której rodzice oczekują, że państwo będzie wspierało wychowanie dzieci. I to nie jest tylko kwestia wysokości zasiłku, która uwłacza godności tych, którzy ten zasiłek otrzymują. I to jest moim zdaniem bezsporne. I gdybym na miejscu Jurka w 80 roku walczył o lepszą Polskę, to dzisiaj bym się wstydził po prostu.
A jest gorsza, jak za was,
będąc,
za komunistą.
Ale Wałęsa się trochę.
Ja nie byłem komunistą. Wielu byłych komunistów.
Lech Wałęsa jest trochę rozczarowany. Mówił to ostatnio dość dobitnie, że
czują się tam w naszych szeregach dobrze i świetnie się realizują, poczynając od... Już mniejsza o nazwiska. W każdym razie uważam, że ta akceptacja dla tego stanu rzeczy jest niedopuszczalna. Dla takiej sytuacji, w której rodzicom mówi się, że nie ma miejsc w żłobkach, nie ma miejsc w przedszkolach, podczas gdy w 90 roku, kiedy organizowano samorząd terytorialny, to środki związane z funkcjonowaniem systemu opieki przedszkolnej zostały ujęte w podziale środków budżetowych, odpowiadały liczbie przedszkoli, która była dużo większa, liczbie przedszkolaków, która była dużo większa. Teraz się okazuje, kiedy przedszkoli jest mniej, przedszkolaków jest mniej, brakuje całego tego oprzyrządowania do wspierania rodziców w procesie wychowania.
Ale mamy kryzys. Zawsze słyszymy to samo
ale
tłumaczenie.
To jest literatura polityczna. To jest kwestia priorytetów. Prezydent naszego państwa znajduje i forsuje przekazanie 100 miliardów na budowę zabawek militarnych w Redzikowie, gdzieś jeszcze, żebyśmy mieli tarcze i się bronili przed kimś, kto nas zaatakuje. I tych 100 miliardów może brakować. I to jest to, o czym mówimy. Brakuje wówczas środków, bo to państwo musi dokonać jakiegoś wyboru.
Ale pan jako
wyboru.
Człowiek SLD zgodzi się, że taki urząd do spraw rodziny był nawet ważniejszy niż, nie wiem, urząd do spraw równego statusu?
Urząd do spraw równego statusu i do spraw rodziny to jest...
Może być jeden i ten sam,
to może być jedna instytucja. Niewątpliwie wrażliwość społeczna rządu jest zachwiana. Rząd żyje nowym katechizmem, który jest katechizmem nieadekwatnym do oczekiwań obywateli. I możemy oczywiście tropić się, co robiliśmy w roku 80. Ja uważam, że idziemy w stronę, za którą za chwilę nie będzie co sprzedać i nie będzie po prostu środków na nic, bo zaczyna brakować pracy i to jest doświadczenie dokuczliwe, bolesne, a z drugiej strony wybrani klienci obecnej władzy, jak szefowie spółki PL 2012 są wynagradzani w sposób absurdalny i wszyscy uważają, że nic złego się nie stało.
Ja też uważam, że to jest absurd i powinien być dokładnie rozliczony.
Ale nie pierwszy, nie ostatni tych absurdów,
zło,
wie pan, trochę jest ostatnio za dużo.
To, co się stało, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, to jeśli tu kolega z PiS-u mówi, że tylko chcę przypomnieć, kto stał na konferencji prasowej na starym stadionie w Warszawie i ogłaszał euro, i ogłaszał budowę wielkich stadionów. To proszę nie mówić, że to Platforma zdecydowała, bo akurat euro to rządziliście wy, a myśmy tylko to pięknie wykonali i Polska była szczęśliwa, że to euro tak ładnie wyglądało.
Ja w sposób swobodny, jako członek zespołu do spraw rodziny Komisji Wspólnej, wypowiadam się nie od dzisiaj, że to jest wielki problem dla Polski, że za stadiony nie zapłaciliśmy jeszcze, że to nasze wnuki będą jeszcze spłacać. Warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać, że to w waszej dyspozycji jest to, czy będziemy płacić za tak zwany pakiet klimatyczny, który jest, jak udowadniają rozmaici naukowcy, bzdurą, gigantyczne pieniądze w postaci podwyżek cen energii, a to oznacza zmniejszenie liczby miejsc pracy w Polsce i to na gigantyczną skalę. Kiedyś, i to uderzy w
otwieramy... W Rzymie organizowano igrzyska po to, żeby były pretekstem między innymi do rozdawania chleba. W Polsce zorganizowano igrzyska, tylko zapomniano o rozdaniu chleba, niestety.
Panowie, to napięcie rośnie. W badaniach jeszcze tego nie widać, bo Platforma ciągle trzyma się dobrze, jak na taką falę oburzonych, o których zaraz będziemy mówić. Natomiast tych ludzi, także w świecie celebrytów, takich znanych postaci medialnych, jest coraz więcej, którzy do rządzącej Platformy się dystansują. No, Paweł Kukiz kiedyś wspierał Platformę w kampanii, teraz jest właśnie wśród organizatorów dzisiejszego Kongresu Oburzonych w Gdańsku.
Mieszka Holland, która odmawia już poparcia, już nie powiem, jak mówi o
Platformie. Z innych względów. Też z innych względów akurat
każdy
tam,
ma swoje prywatne powody.
Tam poszło
prywatne, nie polskie, prywatne.
Ustawy o związkach partnerskich. Co może wyniknąć z takiej inicjatywy, jak ta Platforma Oburzonych? No bo to jest akcja chwytliwa. Pewnie wszystkim podoba się to, że parodiuje trochę nazwę rządzącej Platformy Obywatelskiej, ale takich 100 różnych formacji, które zbierze się ze sobą, może coś zbudować na przyszłość?
Ja może odpowiem tak, że ja już organizowałem taką Platformę Oburzonych, to był BBWR i sieć zakładów wiodących, tak? Sieć zakładów wiodących, struktura pozioma, mieliśmy demonstrację, którą zrobiliśmy przeciwko rządowi Jana Olszewskiego, uważam najgorszy rząd po 89 roku. Udało nam się zebrać 100 tysięcy ludzi, ponad 100 tysięcy ludzi w Warszawie. Później robiliśmy BBWR, też mieliśmy wiele, wiele organizacji i to się niczym skończyło. Uważam, że każdy, kto dzisiaj jest tam w sali BHP, ma różne swoje sympatie. To tam jakby się zebrał SLD, PiS, Solidarna Polska.
Każdy by coś usłyszał.
Tak, tam będą wszyscy. I ale z tego się nie da
też
zrobić.
Wydaje mi się, że rośnie taki odsetek ludzi, którzy w ogóle kontestują
i porozmawiają
klasę polityczną w Polsce.
Ja jak najbardziej uważam,
i może
to
oni będą chcieli się
spotkanie
skupić gdzieś tutaj. Chociaż nie wiem, czy Solidarność też właśnie, jeżeli, jak niektórzy mówią, nie jest zbyt związana z PiS-em, żeby móc.
No tak, to ja też
można,
mogę tak
przewodzić.
Jeżeli
tak?
Można.
W imieniu Solidarności.
W imieniu Solidarności, no proszę wybaczyć. Poza jakimiś personalnymi, takimi czy innymi sympatiami, żadnej innej mojej więzi z Prawem i Sprawiedliwością nie ma, ani formalnej, ani nieformalnej. Nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę członkiem
Janusz Śniadek też tak mówi.
Partii politycznej.
Kiedyś,
natomiast w innej sytuacji, z innej pozycji, ja to mówię za siebie, nie za Janusza Śniadka. I powiem tylko tyle, że dzisiaj w sali BHP spotykają się przedstawiciele organizacji, które podejmowały trud w Polsce, tak naprawdę większość z nich, spowodowania sytuacji takiej, aby głos obywatela był usłyszany. To znaczy tam większość tych organizacji angażowała się, a to w inicjatywy ustawodawcze, zmiany jakiejś ustawy, czy wprowadzenia nowej ustawy,
no to przywołana...
a to w inicjatywy referendalne, żeby referendum powszechne w Polsce przeprowadzić.
To stowarzyszenie tak Zmielonych, Kukiza walczy o
jak
właśnie
oni o
jednomandatowe
akurat
okręgi.
Oni akurat o jednomandatowe okręgi wyborcze. I
do Sejmu.
Takich, tam są ugrupowania
z listy,
którą mam przed sobą nawet. Nie
ale
wiem,
właśnie
tam są
przeciwko wam walczy, przepraszam, bo pan Borczak mówi, że są za tymi ugrupowaniami. Obiecywaliście to w kampanii pierwszej.
No tam są ugrupowania.
Nigdy nie został wprowadzony.
Tam są ugrupowania zielonych. Tam są ugrupowania zielonych. Tam są ugrupowania
od prawa do lewa.
Prawa do lewa, czyli różni, ale mówię, jest jedna cecha wspólna, która wszystkich łączy, że wszystkie te organizacje podejmowały już trud, choćby w ostatnim roku zbierając 4 580 000 podpisów obywateli pod różnymi inicjatywami i wszystkie te podpisy znalazły swoje miejsce niestety w tak zwanym przysłowiowym koszu. I żadna z tych inicjatyw nie ujrzała swojego życia oficjalnego. żaden z tych pomysłów nie został zaakceptowany. I gdzieś tam utknęło. Część po pierwszym głosowaniu została wyrzucona do kosza, tak jak inicjatywa w sprawie Lotosu. Ja nie chcę debatować, czy te inicjatywy
tak,
były
tylko
dobre.
Powiem, że ci inicjatorzy tego kandydowali z listy PiS.
Czy
te, tak?
Czy te,
to potwierdzisz
czy
chyba.
Te, czy te,
ci, którzy jeżdżą po ulicach, protestują, też kandydowali z listy PiS.
Panie przewodniczący, niech pan powie, dzisiaj samo południe jest kongres, spotykają się te organizacje, dyskutują.
Jeszcze słowo.
Jaki jest rok następny?
Ja bym chciał cel nadrzędny.
Nie, bo parę minut zostało.
Zdaję sobie sprawę, cel nadrzędny tego naszego spotkania dzisiaj jest taki, hasło ogólne jest takie. Doprowadzi do sytuacji takiej, żeby w Polsce było możliwe przeprowadzenie jakiegokolwiek referendum, którym obywatele rzeczywiście mogliby rozstrzygnąć o tym, co ich czeka. W tym i między innymi o jednomandatowych okręgach wyborczych, jeżeli będzie taka inicjatywa.
Jeżeli zgodnie z konstytucją będzie uzbierane tyle głosów.
Żebyśmy uznali, że demokracja w Polsce nie kończy się na wrzuceniu kartki do urny wyborczej. Że później, w międzyczasie, pomiędzy wyborami, obywatele też mają prawo wyrazić swoje zdanie, bo na dzień dzisiejszy to zdanie jest w sposób skuteczny hamowane. A jeżeli niestety, no dzisiaj to przed chwilą Jurek wyraził, no manierą rządzących jest upolitycznianie każdego działania. Ja muszę się przyznać, że patrzę się z obawą, bo to zaczyna być już taka chyba trochę obsesja. Gdyby chcieć upolitycznić to spotkanie, które jest dzisiaj, no to byłoby naprawdę dużo złego.
Zobaczymy też z czasem.
A jaki będzie? Nie bałbym się tego, żeby mówić, że wszelka troska o dobro wspólne, także ta wyrażana dzisiaj w sali BHP, co ma pewien...
Może też polityka.
A Sojusz cicho popiera tą inicjatywę? Bo Leszek Miller wydaje się
z przyjemnością
tak,
stwierdzam, że pan przewodniczący Dośla zaprosił przewodniczącego SLD Jerzego Śniega na to spotkanie i moim zdaniem nikt z dyskusji nie powinien być wykluczony tylko dlatego, że należy do jakiejś organizacji politycznej lub kiedyś kandydował, Jurku, z jakiejś listy.
Ja nie
bo,
wykluczam, ja tylko mówię, kto to organizował. Tak? Ja nie wykluczam.
Bo na tym polega otwarta debata publiczna, że ludzie należący do różnych organizacji chcą ze sobą rozmawiać, a problem podniesiony przez pana Krzysztofa Dośle dotyczący wykluczenia obywateli, którzy zbierają miliony podpisów pod referendum, obojętnie czy zbiera to Solidarność, czy zbierał to Sojusz Lewicy Demokratycznej, no pozwala postawić publicznie pytanie, do jakiego momentu rządzący mogą być impregnowani na wolę obywateli.
Mogę ci
Antoni Szymański,
może.
Dobrze, krótko, Jerzy Borowczak i Antoni Szymański.
To my w kampanii wyborczej, tu w Gdańsku, mówiliśmy, że on musi mieć kapitał, on musi się rozwijać. I do Rady Miasta, wiesz, wy wprowadziliście jedną osobę, a my 27, tak? Czy to nie masz odpowiedzi, jak społeczeństwo Gdańska reaguje na to, co zrobić z
Lotosem? No tak, ale wybory to jest jedno, a tu rozmawiamy o innych formach demokracji.
Wyborach też poruszamy.
Antoni Szymański. Panowie, bo czas się nam kończy.
Rady Miasta Gdańska nie obejmowały problematyki Lotosu.
Jak nie?
To jest sprawa bardzo ważna.
Antoni Szymański, zostawmy to na boku na razie.
Czy Polska Federacja...
Panowie, przepraszam. Czy Polska Federacja Ruchów Obrony Życia popiera te inicjatywy oburzonych, Platformy Oburzonych?
Chciałbym powiedzieć następująco. Myślę, że wszyscy powinni popierać. I tutaj zgadzam się tutaj z wypowiedziami, które wskazują. To jest działanie, które nie jest nastawione na politykę. To jest działanie, które ma zapewnić szansę głosu rozmaitym organizacjom i strukturom, które tego głosu są w gruncie rzeczy pozbawione. I w mainstreamowych mediach, i rządzący jak najdalej tutaj krytycznie bardzo się odnoszą do tej inicjatywy, zamiast cieszyć się, że ludzie są aktywni. Chciałem zwrócić uwagę, że w Polsce w ostatnich latach maleje liczba organizacji pozarządowych, maleje wolontariat bardzo zdecydowanie, czyli ludzie nie chcą się angażować. My powinniśmy się cieszyć, że ludzie mają pomysły.
Sposób na obudzenie inicjatywy ludzi.
Że ludzie mają pomysły, że chcą rozmawiać o sprawach nie tylko swoich, swojej rodziny, ale swojej społeczności, rozwiązywać problemy i Platforma powinna starać się o miejsce, żeby wysłuchać, żeby przyjść, uczestniczyć w dyskusji.
Ale spotykaliśmy się. W zeszłym
świetnie,
roku każdy
świetnie,
poseł odbył
dobrze,
się spotkań.
Więc nie krytykujcie, bo wiele...
Prezydent Adamowicz
bo
każdą dzielnicę jedzie, rozmawia, dobrze. Dyskutuje. O czym mówicie, że nie ma dyskusji?
Mówimy o tym, że jest to
ja
miejsce...
Ja uczestniczyłem w konsultacjach, że jest to miejsce... w sprawie kosztów wywozu śmieci. I to były konsultacje markowane. Wzięło w nich udział 280 osób. I nie tak wyglądać powinny konsultacje dotyczące drastycznego podniesienia
często
opłat.
Często jest tak, że się konsultuje, a potem nie robi się.
I te opłaty zostały podniesione wbrew wyrażanej
tak chce,
powszechnie
panowie,
woli. No to jest rzadki przykład.
Przekonamy się, myślę, że już niedługo, głupoty. Czy Platforma Oburzonych zagrozi rządzące, jak powiedziałem na początku, Platformie Obywatelskiej? Ale czy zmierzą się ze sobą nie, PO i PO?
Prosiłbym nie traktować tego w kategoriach zagrażania komukolwiek.
Ale trochę ten...
Tu jest, oczywiście, że to jest też głos sprzeciwu, ale wobec tego, o czym mówiłem. Wobec,
i ta nazwa sama wobec trochę do tego skłania.
No nazwa jest bardziej przypisana może przez, takim media, jest, tak? przez media, niż rzeczywiście przyjęta przez jakąkolwiek organizację. No,
przewodniczący Duda sam tego używał, słyszałem.
Nazwa jest już przypisana, a spotkanie dopiero się odbędzie za 2 godziny. No, ma tam zostać oczywiście przyjęte, ma zostać przyjęte stanowisko, bo o tym wiem i o tym warto powiedzieć. Stanowisko, w którym zebrani zwrócą się do
prezydenta. I co z tego wyniknie, panie przewodniczący, musimy kończyć.
Polskiej
i co z tego
o
wyniknie?
Podjęcie inicjatywy w sprawie zmiany ustawy o referendum powszechnym. Tak, aby umożliwić rzeczywiście obywatelom wyrażanie głosu, a nie pozostawiać tego w rękach większości parlamentarnej.
Dobrze, już o tym mówiliśmy, ale niech to będzie
puentą.
Koniec.
Okręgi jednomandatowe.
Jerzy Borowczak, panowie, musimy kończyć audycję. Czas już jest wyczerpany, życzymy, który mieliśmy na dzisiejsze spotkanie. Osoby, Jerzy Borowczak, Krzysztof Dośla, Marek Formela, Antoni Szymański. Dziękuję za dyskusję. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński.